Rozdział 5. Kim naprawdę jest Jezus? Na początku lat 90., gdy rozpoczynał się proces przemian związany z powolnym odchodzeniem od władzy komunistów, pogłębiała się w Polsce fascynacja religiami wschodu, kulturą Indian i starymi formami okultyzmu. W tamtym czasie sam również w tym uczestniczyłem. Jako z jednej strony bardzo młody, z drugiej mocno zepsuty, a z trzeciej przerażająco naiwny człowiek. Usłyszałem w tym czasie ogromną ilość stwierdzeń mających na celu określić prawdziwą tożsamość Jezusa. Do moich ulubionych książek w tamtym czasie zaliczałem Mistrza i Małgorzatę Buchakowa, w której Jezus wydawał się być naiwnym i wystraszonym intelektualistą, uprawiającym buczęgostwo. Taka wizja Jezusa, choć nieprawdziwa, wydawała się być bardziej pociągająca niż obraz Boga, który został zaszczepiony mi na lekcji religii czy w kościele w czasie mojego dzieciństwa. Z jednej strony kosmiczny sadysta, obojętnie obserwujący mą nieudolność, zawsze gotów do karania błędów, z drugiej naiwny włóczęga. Choć oba te wyobrażenia były błędne, łatwiej mi było utożsamić się z tym, w którym był bardziej podobny do mnie. Z biegiem czasu, rozwijając swoje zainteresowanie okultyzmem, odkryłem, że postać Jezusa jest rozumiana znacznie szerzej i utożsamiana z przeróżnymi nurtami i praktykami. Pewien bioenergoterapeuta powiedział: Jezus był największym z nas, leczył dotykiem. Inni przywieźli swoje wyobrażenie Jezusa w UFO, mówiąc, że był on istotą z innego świata. Jak sam mówił, pochodził z nieba, dzięki czemu posiadał moce przewyższające nasze wyobrażenie. W jednej z książek napisanej przez buddyjskiego guru znalazłem cytat z Ewangelii Mateusza, gdzie Jezus zachęca do modlitwy w ukryciu. Co guru skomentował, mówiąc, że Jezus był wielkim zwolennikiem uprawiania medytacji transcendentalnej w odosobnieniu. Później dowiedziałem się, że Jezus był komunistą. Jeszcze później, że był hipisem. Od innych osób dowiedziałem się, że był po prostu wielkim magiem, który uczył się magii w Egipcie. Pewna grupa religijna dowodziła mi, że Jezus był aniołem, który stąpił wcześniej w żyjącego człowieka i zawładnął nim. Wszystkie te stwierdzenia nie mogły być prawdziwe. Z biegiem lat usłyszałem jeszcze inne stwierdzenia pod adresem Jezusa. Nie jest to zatem problem nowy. Już apostoł Paweł w swym drugim liście do Koryntian pisał o problemie innego Jezusa. Mówi o tym w drugim liście do Koryntian w rozdziale 11, w wersecie 4. Przed laty zainteresowałem się pewnym młodym okultystą. Chciałem przedstawić mu Ewangelię. Pewnego dnia odwiedziłem go w domu. Stwierdził, że wierzy w Jezusa i że powierzył mu swoje życie. Mimo tych dobrze brzmiących deklaracji, nie miałem przekonania, że dobrze się rozumiemy. W końcu zapytałem: kim jest ten Jezus, w którego wierzysz? I tu wyszedł problem. Okazało się, że wierzy w Jezusa, który w dzieciństwie zgłębiał nauki czarodziejskie w Egipcie, za sprawą których później dokonywał cudów. Na krzyżu tak naprawdę nie umarł, lecz popadł w letarg. Później uciekł do Indii, gdzie został słynnym guru. Po tych informacjach jasne było, że wierzymy w innego Jezusa. Wykazałem mu, na czym polega różnica, i postawiłem przed wyborem, którego dokonał, wybierając Jezusa opisanego w Biblii. Dziś ów człowiek jest częścią wspólnoty, którą prowadzę, a o jego nawróceniu i problemach związanych z tym powstało kilka audycji radiowych, które demaskują niebezpieczeństwo związania z innym Jezusem. Kim więc Jezus był naprawdę? Czy możemy rozumieć Jego osobę w dowolny sposób, dopasowując do naszych potrzeb, upychając wyobrażenie o Nim to, co nam pasuje, czy też powinniśmy zastanowić się nad tym, co On sam o sobie mówił i co mówili o Nim ci, którzy spędzili z Nim życie? Zapytałem kiedyś: kim jest Jezus? Usłyszałem w odpowiedzi: Zbawicielem świata. Brzmiało to dobrze. Zapytałem więc: w jaki sposób zatem możemy uczestniczyć w tym zbawieniu? I tu nie było już żadnej odpowiedzi. Najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić w celu rozstrzygnięcia tego, kim jest Jezus naprawdę i jaką rolę odgrywa dla naszego zbawienia, jest sprawdzenie tego, co na ten temat napisane jest w Piśmie Świętym. Zatem przyjrzyjmy się temu. Jezus przedstawiony jest w Biblii jako osoba wyjątkowa. Jest centralną postacią tej księgi. Tekst Biblii był napisany na przestrzeni blisko 1400 lat przez ponad 40 autorów, z których większość była rdzennymi Żydami. Część autorów Biblii była królami, inni urzędnikami, inni kapłanami lub prorokami, jeszcze inni rybakami i pasterzami. W całej tej różnorodności i rozpiętości czasu Biblia zachowuje jednolite spojrzenie na wyjątkowość osoby Jezusa Chrystusa. W pismach Starego Testamentu znajdowała się ogromna ilość prorost mówiąca o Jego przyjściu. Prorok Izajasz na 700 lat przed wydarzeniami, które opisywał, dostarczył wielu informacji, zapowiadając okoliczności przyjścia Mesjasza i szczegóły Jego życia. Narodzenie z dziewicy. Zapowiedź wydarzenia. Dlatego sam Pan da wam znak. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Immanuel. Księga Izajasza, rozdział 7, werset 14. Wypełnienie zapowiedzi. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Gdy matka jego, Maria, została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swojej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechu jego. A to wszystko się stało, aby się wypełniło słowo pańskie wypowiedziane przez proroka. Oto panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu nakazał anioł pański i przyjął żonę swoją. Ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna i nadał mu imię Jezus. Ewangelia Mateusza, rozdział 1, wersety od 18 do 25. Narodzenie w konkretnym rodzie. Zapowiedź wydarzenia. I wyrośnie różdżka z pnia Isajowego, i pęd z jego korzeni wyda owoc, i spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. Księga Izajasza, rozdział 11, werset 1 i 2. Wypełnienie wydarzenia. A Jesse był ojcem Dawida króla, a Dawid zrodził z żony Uriasza Salomona. Ewangelia Mateusza, rozdział 6, fragment z rodowodu Jezusa. Rodzaj słuchaczy jego nauk. Zapowiedź wydarzenia. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Księga Izajasza, rozdział 61, werset 1. Wypełnienie zapowiedzi. A Jan, usłyszawszy w więzieniu o czynach Chrystusa, wysłał uczniów swoich i kazał mu powiedzieć: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego? A Jezus im odpowiedział: idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie. Ślepi odzyskują wzrok i chromi chodzą. Trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą. Umarli są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest Ewangelia. A błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy. Ewangelia Mateusza, rozdział 11, wersety od 2 do 6. Ukrzyżowanie. Zapowiedź wydarzenia. Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed nami jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. Nie był to wygląd, który by nam mógł się podobać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, zgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony, a wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na jego ustach. Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło, a jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi, a sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. Oto poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Księga Izajasza, rozdział 53, werset od 1 do 12. Wypełnienie proroctwa. Wraz z nim ukrzyżowali wówczas dwóch złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy. A ci, którzy przechodzili mimo, bluźnili mu, kiwali głowami swymi i mówili: ty, który rozwalasz świątynię i w 3 dni ją odbudowujesz, ratuj siebie samego, jeśli jesteś Synem Bożym, i stąp z krzyża. Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie i starszymi wyśmiewali się z niego i mówili: Innych ratował, a siebie samego uratować nie może. Jest królem izraelskim. Niech teraz stąpi z krzyża, a uwierzymy w niego. Zaufał Bogu, niech on teraz go wybawi, jeśli ma w nim upodobanie. Wszak powiedział, jestem Synem Bożym. Tak samo urągali mu złoczyńcy, którzy z nim razem byli ukrzyżowani. A od 6 godziny do 9 ciemność zaległa całą ziemię. A około 9 godziny zawołał Jezus donośnym głosem. Eli, Eli, lama sabachthani, co oznacza, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Niektórzy zaś z tych, którzy z nim stali, usłyszawszy to, mówili, ten Eliasza woła. I zaraz pobiegł jeden z nich, wziął gąbkę, napełnił octem, włożył na trzcinę i dał mu pić. A inni mówili, poczekaj, zobaczymy, czy Eliasz przyjdzie, aby go wyratować. Ale Jezus znowu zawołał donośnym głosem i oddał ducha. I oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry do dołu. I ziemia się zatrzęsła, i skały popękały, i groby się otworzyły, i wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało wzbudzonych. I wyszli z grobów po jego zmartwychwstaniu. I weszli do świętego miasta i ukazali się wielu. A setnik i ci, którzy z nim byli i strzeli Jezusa, ujrzawszy trzęsienie ziemi i to, co się działo, przerazili się bardzo i rzekli, zaiste, ten był Synem Bożym. A było tam wiele niewiast, które z daleka się przypatrywały. Przyszły one z Jezusem z Galilei i posługiwały mu. Wśród nich była Maria Magdalena i Maria, matka Jakuba i Józefa i matka synów Zebedeuszowych. A gdy nastał wieczór, przyszedł człowiek bogaty z Arymatei imieniem Józef, który też był uczniem Jezusa. Ten przyszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusa. Wtedy Piłat kazał je wydać, a Józef wziął ciało i owinął je w czyste prześcieradło. Złożył je w swoim nowym grobie, które wykuł w skale i zatoczył przed wejściem do grobu wielki kamień i odszedł. Ewangelia Mateusza, rozdział 27, wersety od 38 do 60. Poza taką bezpośrednią formą proroctw dotyczących przyjścia Jezusa, znajdowały się w Starym Testamencie również zapowiedzi Jego przyjścia przedstawione w inny sposób. Wielki człowiek, jakim był Jan Chrzciciel, gdy dostrzegł Jezusa, wypowiedział o Nim dość zaskakujące stwierdzenie. Nazajutrz ujrzał Jezusa, idącego do Niego i rzekł, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To jest ten, o którym powiedziałem, za mną idzie mąż, który był przede mną, bo pierwej był niż ja. I ja go nie znałem, lecz dlatego przyszedłem chrzcząc wodą, aby był objawiony Izraelowi. Jan świadczył też, mówiąc, widziałem ducha zstępującego z nieba, jakby gołębica, i spoczął na nim. I ja go nie znałem, lecz ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie, ujrzysz tego, na którego duch wstępuje i na nim spocznie, ten chrzci Duchem Świętym. A ja widziałem to i złożyłem świadectwo, że ten jest Synem Bożym. Nazajutrz znowu stał Jan z dwoma uczniami swymi i ujrzawszy Jezusa przechodzącego rzekł, oto Baranek Boży. Ewangelia Jana, rozdział 1, wersety od 29 do 36. Skąd porównanie Jezusa do baranka? Jako żyjący w XXI wieku niekoniecznie musimy rozumieć trafność tego stwierdzenia. Musimy jednak pamiętać, że słowa te zostały wypowiedziane w świecie Izraelitów, posiadających system religijnych ofiar i rytuałów, w których śmierć baranka była obrazem przymierza z Bogiem i ofiary spełnionej za grzechy w celu odwrócenia Bożego gniewu. W takim kontekście słowa Jana Chrzciciela łączyły ze sobą rzeczywistość religii judaistycznej i symboliki w niej zawartej, z wypełnieniem tego w osobie Jezusa, poprzez Jego śmierć i zmartwychwstanie. Istnieją setki precyzyjnych proroctw dotyczących osoby Jezusa. Niektóre z nich są bardzo bezpośrednie i czytelne. Inne wymagają głębszej analizy. Jednak rzeczą zdumiewającą jest to, że wszystkie one wypełniły się w odniesieniu do Jego osoby. Matematyczne obliczenia rachunku prawdopodobieństwa co do wypełnienia tylko 8 proroctw wynosi 1 na 10 do 17 potęgi. Proroctw dotyczących przyjścia Jezusa było ponad 250. Pokazuje to, że wiara w zbieg okoliczności byłaby z naukowego punktu widzenia kompletnie absurdalna. Jest to jednym z powodów, dla których musimy uznać Jezusa za osobę całkowicie wyjątkową i niepowtarzalną. To również powinno skłonić nas do poważnego potraktowania wszystkiego, co mówił i zrobił. Jego stwierdzenia wydają się być jeszcze bardziej zaskakujące niż fakt wypełnienia tylu setek proroctw wypowiedzianych o nim w poprzedzających go wiekach. Co Jezus mówił o sobie? Jezus powiedział o sobie słowa, które jeśli je poważnie potraktujemy, spowodują, że będziemy musieli zająć jakąś pozycję w stosunku do Niego. Ludzie nie traktujący poważnie Jego słów nazywają Go wielkim myślicielem, moralistą, twórcą religii. Mawia się, że był najpokorniejszym człowiekiem chodzącym po ziemi. Jednak jeżeli uznamy, że był tylko człowiekiem, postawi to nas w sytuacji, w której będziemy musieli uznać go za niebezpiecznego szaleńca i kłamcę, jak zrobili to współcześni mu przedstawiciele religijnych elit. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, jest już osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Ewangelia Jana, rozdział 3, wersety od 16 do 19. Jezus w tych słowach stwierdził, że jest On darem Bożej miłości, że jest jedyną nadzieją na zbawienie. I jeśli ludzie nie przyjmą właściwej postawy w stosunku do Niego, Bóg nigdy nie zainteresuje się nimi i będą pozbawieni nadziei na zbawienie. W wielkim skrócie Jezus mówi, jeśli ufasz mi i będziesz mi posłuszny, da ci to zbawienie. Wszystko inne doprowadzi cię donikąd. Czy możemy to potraktować jak słowa pokornego człowieka? Jeśli wypowiedział je tylko człowiek, musiałby być cierpiącym na manię wielkości szaleńcem, szukającym fanatycznych zwolenników. Jeśli był Synem Bożym, który przyszedłby w swojej osobie dać nam jedyną szansę na zbawienie, słowa te stają się dla nas dobrą nowiną. Trzecia opcja nie istnieje. Do równie szokujących stwierdzeń Jezusa należą również i te słowa. A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Ewangelia Jana, rozdział 8, werset 12. Odpowiedział mu Jezus. Ja jestem droga, prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Ewangelia Jana, rozdział 14, werset 6. Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Ewangelia Jana, rozdział 8, werset 36. Wszystkie powyższe stwierdzenia zmuszają nas do przyjęcia jakiejś postawy w stosunku do kogoś, kto miał odwagę je wypowiedzieć. Musiał to być albo niebezpieczny szaleniec, albo Syn Boży ukazujący nam jedyną drogę zbawienia. Czyny Jezusa. Biblia przedstawia niezwykłe czyny, które były codziennością służby Jezusa. Niezliczona ilość uzdrowień i uwolnień od demonów była czymś występującym w ogromnej ilości i częstotliwości przez około 3,5 roku Jego ziemskiego zaangażowania. Biblia często wspomina o masowych uzdrowieniach dokonujących się w trakcie Jego spotkań. Były też cuda, których częstotliwość była mniejsza. Zaliczają się do nich władza nad naturą, wskrzeszenia umarłych, pomnożenie i przemiana pokarmów, doświadczanie obecności istot z innego świata. Nikt nigdy w historii nie mógł być porównany do Jezusa pod względem Jego czynów. Pozostaje On tak wyjątkowy i niepowtarzalny w historii świata, jak Słońce w naszym Układzie Planetarnym. Jest jedno, niezastąpione, nie dające się pominąć. Stwierdzenia uczniów Jezusa na Jego temat. 11 z 12 apostołów Jezusa po Jego zmartwychwstaniu podjęło się służby zleconej im w celu rozkrzewienia chrześcijaństwa. 10 z nich przypieczętowało tę służbę męczeńską śmiercią, co samo w sobie jest dowodem ich radykalnej wiary w prawdziwość słów, za które ginęli. Apostoł Piotr i Jan złożyli o Jezusie takie świadectwo przed Najwyższą Radą Żydowską. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Dzieje apostolskie, rozdział 4, werset 12. Apostoł Paweł, który nie zaliczał się do grona 12 uczniów, jednak został osobiście powołany do służby przez zmartwychwstałego Chrystusa, w swoim liście do Kolosan ukazuje Jezusa jako powód, dla którego wszystko, co znamy, zostało stworzone. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. On też jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. List do Kolosan, rozdział 1, wersety od 15 do 20. Apostoł Jan w swoim liście posuwa się do stwierdzenia, że Jezus jest nie tylko Synem Bożym, ale jest Bogiem. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów. Pierwszy list Jana, rozdział 5, wersety od 20 do 21. Już te kilka stwierdzeń uczniów Jezusa o Nim pokazuje, że nie uważali Go za duchowego mistrza czy oświeconego człowieka. Kierując się więc tym, co Jezus mówił o sobie i tym, co na Jego temat nauczali Jego apostołowie, nieuchronnie musimy dojść do punktu, w którym uznamy to za jedyną prawdę lub jedno z wielu kłamstw wypowiedzianych w imię wyższych idei. Znając powyższe fakty, musimy dokonać wyboru. Albo szukamy zbawienia, które jest jedynie w Jezusie, albo Go odrzucamy, albo też pozostajemy wobec Niego obojętnymi, co też jest wyborem. Jednak aby nasza decyzja mogła znaleźć wystarczający materiał do jej podjęcia, musimy odpowiedzieć sobie na to, co tak właściwie Jezus ma nam do zaoferowania, jak możemy to otrzymać i czego od nas oczekuje.